Pomysłowy Włodzimierz.
Z nami ta, której prawdopodobnie wszyscy się boją. Bo jak to zrozumieć biologa molekularnego?
To biolog molekularny trochę musi się postarać, żeby był zrozumiany. Bo na co dzień używamy takich słów, które nam wchodzą w krew, są zupełnie normalne, natomiast jak opowiadamy komuś spoza świata naukowego, no to rzeczywiście może być trudno.
Zupełnie bez trwogi, bo ty jesteś tą, która potrafi chyba opowiadać.
Mam nadzieję. Cały czas się uczę, ale mam nadzieję, że tak, że trochę
potrafię. Ale finalistka konkursu FameLab to coś znaczy.
Tak, jestem jedną z 10 finalistów.
Konkursu propagującego edukację naukową.
Propagującą umiejętność mówienia o nauce w taki sposób, żeby każdy zrozumiał. No i żeby zachęcić naukowców, żeby wyszli ze swoich laboratoriów i trochę chcieli poopowiadać społeczeństwu, czym się zajmują, bo myślę, że troszeczkę mają też taki obowiązek, a czasami wychodzi to... Różnie.
A ty umiesz opowiadać o tym, jak ty tam tniesz to DNA?
Ja akurat tego DNA nie tnę. Właśnie to jest taka ciekawa historia, bo akurat na półfinale FameLabu opowiadałam o czymś, co mnie osobiście bardzo ciekawi ze strony naukowej, natomiast ja tych doświadczeń nie wykonuję. Ale to nie był wymóg konkursu, żebym mówiła o tym, czym ja się bezpośrednio zajmuję.
No to teraz powiedz, jak nazywa się ta metoda, o której ty opowiadałaś?
Ja opowiadałam o metodzie edycji genomu, która nazywa się CRISPR-Cas9. To jest skrótowa nazwa.
Bardzo sympatycznie, bardzo.
Bardzo
ładnie.
Sympatyczna. Długa nazwa jest jeszcze trudniejsza i nawet ja nie chciałabym może tutaj
próbować, tak?
Tak, bo cały czas się mylę. Tak, więc mówiłam o metodzie modyfikacji DNA, która wzbudza dużo kontrowersji, ale też i dużo nadziei na przyszłość. Chodzi o to, że jesteśmy w stanie zedytować, czyli albo poprawić, albo zmienić kod genetyczny.
Trochę w komputerze, tak? Z tekstem.
Dokładnie. Zaletą tej metody i taką cechą, dzięki której ludzie może troszeczkę mniej się jej boją, jest to, że nie trzeba wprowadzać materiału genetycznego od innego organizmu. Nie musimy, tak jak przy organizmach modyfikowanych genetycznie, wprowadzać cechy jednego organizmu do drugiego, co wiele osób napawa strachem.
Tylko tak zwane GMO.
Dokładnie. Tylko możemy edytować jakby genom jednej osoby tak naprawdę, indywidualnej osoby i nie wprowadzamy niczego.
Zmieniać nasz kod genetyczny, tak? Po prostu?
Zmieniać nasz kod genetyczny, tak. Myślę, że można tak powiedzieć. Ta metoda technicznie przynajmniej ma taką możliwość, że moglibyśmy zmienić nie tylko jeden fragment DNA, ale kilka naraz. Co prawda... Ta metoda wciąż ma wiele problemów technicznych i tak naprawdę wiele rzeczy moglibyśmy robić, ale jeszcze nie do końca potrafimy. Zdarzają się jeszcze nieprecyzyjne przecięcia DNA, czyli tak jak naukowcy projektują eksperyment, żeby przeciąć nić DNA w ściśle określonym miejscu.
Tak to można sobie wyobrazić. DNA jako taką długą wstążkę.
Dokładnie. Ja też na półfinale konkursu miałam taką wstążkę ze sobą, która odgrywała rolę DNA.
Taki wiór, powiedzmy. Tak?
Taką wstążeczkę, tak. Ona jest tak naprawdę złożona z dwóch nici połączonych ze sobą. Celem tej metody jest przecięcie tego DNA w ściśle określonym miejscu. To ściśle określonym miejscu jest dzięki temu, że do tego systemu zaangażowana jest jeszcze jeden element. To jest cząsteczka RNA. RNA to jest taki mniej stabilny kuzyn DNA. I ta cząsteczka pełni rolę przewodnika, więc ona wyszukuje ten ściśle określony fragment DNA, w którym ma dojść do przecięcia, a przecięcie wykonywane jest przez białko, enzym, który nazywa się Cas9, stąd nazwa metody. Więc w system zaangażowane są dwa elementy, ta cząsteczka przewodnikowa, czyli cząsteczka RNA oraz białko, które pełni funkcję molekularnych nożyczek przecinających właśnie w tym miejscu.
Ale co może potem z tego wyniknąć, jeżeli chciałabyś na przykład zmienić mój kod DNA?
Mogłabym wprowadzić do tego systemu jeszcze jeden element, czyli jakiś fragment DNA poprawionego na przykład. Powiedzmy, że mamy do czynienia z osobą, która jest chora na jakąś chorobę genetyczną. Niektóre choroby genetyczne są spowodowane zmianą tylko jednej literki w całym materiale genetycznym, tylko mutacją jednej pojedynczej literki. Więc teoretycznie moglibyśmy DNA w tym miejscu przeciąć i tą literkę wymienić na prawidłową i tym samym uzyskać tak naprawdę DNA zdrowe. DNA zdrowe, nie człowieka zdrowego, bo w tej metodzie kluczem jest to, że zmieniamy DNA w pojedynczej komórce. My się składamy z bilionów komórek, więc jeżeli chcielibyśmy edytować DNA dorosłego człowieka i zapobiec chorobom genetycznym, wyleczyć go, to tak naprawdę nie jest to możliwe. Musielibyśmy w każdej komórce jego ciała zmienić to DNA. a to nie jest technicznie wykonane.
Zawsze się nad tym zastanawiałem, czy można właśnie zmienić kod genetyczny i w ten sposób zmienić całego człowieka, powiedzmy, tak? Czy jakąś cechę człowieka.
Właśnie to nie jest takie proste.
Nie podoba mi się nos.
Nie, to nie jest takie proste, a jeśli chodzi o wygląd i powiedzmy nasze nosy czy inne części ciała.
Czy ma pani ładniejsze sekwencje?
Tak, to jest to dosyć skomplikowane, ponieważ to bardzo rzadko jest tak, a raczej prawie nigdy, że jeden gen warunkuje jedną cechę. Na przykład za inteligencję, którą również moglibyśmy chcieć poprawić, odpowiada około 400 różnych genów.
Także
tak, to wydaje się dosyć trudnym zadaniem. Dodatkowo te 400 różnych genów, my jeszcze nie do końca znamy funkcję całkowitą tych genów, więc moglibyśmy zmienić je w teorii, żeby poprawić swoją inteligencję.
Ale tam zachodzą różnego rodzaju współzależności.
Dokładnie. Moglibyśmy przy okazji na przykład coś popsuć i uszkodzić, tak? Więc to jest też dosyć trudna, no taka przeciwność, którą trzeba by pokonać.
To jest takie pytanie, czy kiedyś będzie można zbudować człowieka marzeń, wyobrażeń?
Tak, to jest jedna z takich większych kontrowersji i jak już tak galopujemy w stronę science fiction, to rzeczywiście to jest takie ostateczne pytanie, czy będziemy projektować dzieci na zamówienie. Często tak jest to napisane. Ja jestem sceptyczna, wydaje mi się, że nie będziemy, ponieważ jeszcze bardzo dużo, nie wiemy bardzo wielu rzeczy i moglibyśmy naprawdę narobić wielu szkód. A już nie mówiąc o tym, że żeby w ogóle takie coś wprowadzić, musielibyśmy modyfikować DNA na etapie pojedynczej komórki, czyli na etapie zarodkowym, więc no, to budzi bardzo duże przeciwności. O ile myślę, że łatwiej byłoby wytłumaczyć społeczeństwu, że edytujemy DNA w chwili, kiedy chcemy wyleczyć jakąś chorobę genetyczną, tak? Rodzice są na przykład nosicielami choroby i chcemy naprawić DNA, żeby dziecko nie było chore, tak? No, wiele osób odbierze to jako pozytywną rzecz. Natomiast no, budzi to takie zastanowienia, co będzie, jeśli troszeczkę się zagalopujemy w tym i będziemy chcieli właśnie projektować te dzieci na zamówienie.
Staniemy się bogami.
Ja myślę, że to jest jeszcze bardzo daleko przed nami, natomiast uważam, że musimy już dzisiaj o tym dyskutować.
To za chwilę o tym, jakie pytania stawia sobie, jakie zagadnienia porusza w swoim blogu nasz dzisiejszy gość.
Pomysłowy Włodzimierz.
Twój blog ma bardzo dziwną, przewrotną nazwę. Naukowka.
Ta nazwa...
Kobieta naukowiec podobno, tak?
Troszeczkę w kierunku, kobieta naukowiec, a tak naprawdę jest troszkę zaczerpnięta, ponieważ kiedyś słyszałam taką historię, jak mała dziewczynka była zapytana o to, kim jest jej mama i właśnie odpowiedziała, że jest naukowką, tak bardzo prosto i mi się strasznie ta nazwa spodobała, brzmi lepiej moim zdaniem niż naukowczyni.
Sympatycznie brzmi.
Brzmi tak, sympatycznie i w ogóle bardzo długo zastanawiałam się nad tym, żeby tego bloga zacząć pisać i w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę się w końcu na jakąś nazwę zdecydować i zacząć pisać, bo tak to on nigdy nie powstanie.
Odpowiedź na pytanie, czy warto wkładać pracę w pisanie bloga naukowego, no, może być rzeczywiście różna, bo kto to będzie chciał czytać?
Tak, kto to będzie chciał czytać? Poza tym to zajmuje mi naprawdę bardzo dużo czasu. Bardzo się staram dbać o rzetelność swoich źródeł. Bardzo staram się przedstawiać problem z wielu stron, pokazywać plusy, minusy, badania, które wskazują, że coś działa i badania, które wskazują, że coś nie działa. Poza tym sama się zastanawiam, czy te teksty nie są przez to bardzo wymagające dla czytelnika i czy czytelnikom rzeczywiście taka forma będzie odpowiadać.
Piszesz o tym, dlaczego badania zajmują tak dużo czasu.
Tak, to jeden też z elementów, który staram się poruszać na swoim blogu, ponieważ od kiedy zaczęłam robić doktorat, to wszyscy moi znajomi, cała moja rodzina wciąż się pyta, kiedy ja go w końcu skończę i dlaczego to tak bardzo długo trwa. Myślę, że dużo osób tak naprawdę nie wie, jak to wygląda, nie wie, jak dochodzi się do pewnych wniosków naukowych, jak się przeprowadza doświadczenia, jak później się publikuje, jak są recenzowane te prace, co naprawdę wymaga bardzo dużej
ilości czasu. To nad czym ty pracujesz?
Ja bezpośrednio zajmuję się badaniem takiej choroby genetycznej, to nazywa się choroba Huntingtona. To jest choroba neurodegeneracyjna, co oznacza, że polega na utracie komórek w mózgu. Objawia się zazwyczaj w wieku średnim, to znaczy jesteśmy chorzy już od urodzenia, bo ona polega na pomyłce genetycznej, czyli mutacji właśnie w DNA, więc jesteśmy chorzy już od samego początku, natomiast objawy tej choroby zaczynają się pojawiać dopiero w późniejszym wieku. Nie ma niestety żadnej terapii, która by leczyła tą chorobę, stosuje się tylko leczenie objawowe, czyli minimalizowanie objawów, a do tych objawów należą problemy takie psychiczne, depresje, obniżenia nastroju, problemy z pamięcią, czyli takie podobne problemy jak w choroby Alzheimera, która również należy do jednej z chorób neurodegeneracyjnych, czy takie wykonywanie pląsawiczych ruchów mimowolnych. To bardzo utrudnia życie takiego pacjenta. I w swoich badaniach ja skupiam się na mitochondriach, kolejne trudne słowo. Mitochondria to takie elementy komórkowe, które odpowiadają za produkcję energii dla komórki. Choroba obejmuje mózg. Mózg potrzebuje bardzo dużo energii. Istnieje wiele przesłanek, że działanie tych struktur mitochondriów jest zaburzone w tej chorobie. I ja staram się sprawdzić, jak jest zaburzone to funkcjonowanie tych organeli. No ale oczywiście nie sprawdzam tego w mózgach chorych, ponieważ to by było bardzo nieetyczne i nieprzyjemne dla pacjentów. Więc stosuję model badawczy i tym modelem badawczym są komórki pobrane z skóry tych pacjentów. To może brzmi dziwnie, ale te komórki tak naprawdę mają bardzo wiele podobnych cech do komórek nerwowych u tych pacjentów. Wiele takich patologii, czyli tych nieprawidłowego funkcjonowania, tak samo jak oceniamy je w mózgu, tak samo możemy je zaobserwować w tych komórkach i sprawdzam, jak te mitochondria.
Porównujesz komórki zdrowe z chorymi?
Tak, porównuję komórki zdrowe z chorymi. Takim dużym plusem moich badań jest to, że właśnie stworzyłam dobrą grupę kontrolną, która składa się z osób w podobnym wieku i o podobnej płci, co pacjenci, którzy biorą udział w tym badaniu. I od nich również pobieraliśmy te fibroblasty. Tutaj pomogli trochę profesorowie, z którymi współpracuję.
Fibroblasty, tak?
Fibroblasty, czyli te komórki skóry. Tak, to kolejna nazwa. I właśnie profesorowie również oddali na cele naukowe swoje komórki skóry, żebym ja mogła prowadzić swoje badania.
Jak porównasz jedne z drugimi, coś z tego wyniknie, to być może potem znajdzie się jakaś metoda terapii genetycznej. Tak?
W tym przypadku ja bardziej się skupiam na tym, żeby oszacować moment, w którym u takiego chorego pacjenta zaczną występować objawy. Ja się nie skupiam na poszukiwaniu bezpośredniej terapii, ewentualnej terapii dla tych pacjentów, natomiast skupiam się na tym, żeby jeżeli uda nam się już opracować jakąś terapię, to my musimy wiedzieć, kiedy zacząć ją wdrażać, ponieważ osoba jest chora, tak jak mówiłam, od urodzenia, ale objawy zaczyna mieć w pewnym wieku i ten pewny wiek to jest bardzo różny wiek, to może być 30-latek, 40, 60 czy 80-latek. I ja skupiam się na tym, że sprawdzam różne parametry tych organeli, czyli tych mitochondriów i potem analizuję je w ten sposób, że te wszystkie parametry badam jednocześnie. Czyli nawet jeżeli zmiana jest mała, może wydawać się nieistotna, oczywiście tutaj zaangażowane są również badania statystyczne, czyli posługuję się statystyką, żeby to ocenić. I może się wydawać, że zmiana jest niewielka i nie wpływa na funkcjonowanie komórek, to jeżeli spojrzymy na to w szerszym świetle i przeanalizujemy te wszystkie parametry i te wszystkie drobne zmiany, to może się okazać, że te drobne zmiany mają jednak jakieś większe, ukryte znaczenie. Moje badania już zaczynają zbliżać się ku końcowi, więc ja pewne efekty widzę.
Coś jednak w tym jest.
Coś w tym jest, tak. Natomiast powiem, jak klasyczny naukowiec, wymaga to jeszcze sprawdzenia i wymaga wielu badań, żeby móc nadać temu prawdziwe znaczenie.
Ale mieliśmy sprawdzić, co w twoim blogu. To o tym za chwilę, jeżeli pozwolisz, dobrze?
Pomysłowy Włodzimierz.
Zaglądnijmy do naukowego bloga naukowka.pl. Dlaczego popieram Marsz dla Nauki? Dlaczego ty też powinieneś? To ostatni z twoich postów, tak?
Tak, to ostatni z moich postów. On dotyczył wydarzenia, które w Polsce miały miejsce 22 kwietnia, czyli w Dzień Ziemi. I tego dnia w Warszawie odbył się Marsz dla Nauki. To był drugi rok, kiedy odbywał się ten marsz na świecie. Zaczął się w Stanach Zjednoczonych, ale przywędrował do wielu krajów, również do Polski. I organizatorzy tego marszu starali się kłaść nacisk na to, jaką rolę nauka powinna odgrywać w naszym życiu. Pokazaniu pozytywnych stron nauki dla
społeczeństwa. Piszesz na początku, dobrze? Lida, przeczytam, jeżeli pozwolisz. Jasne. Prawda czy fałsz? News czy fake news? Jeść gorzką czekoladę czy nie jeść? Masło czy margaryna? Szczepić czy nie szczepić? Zdecydować się na chemioterapię, czy też nie? To mamy to globalne ocieplenie, czy nie mamy? To chyba żadna z odpowiedzi nie jest prosta tak naprawdę.
No może nie, ale mówię, tak jak tu już wcześniej opowiadałam, tym czym ja się zajmuję, już się pojawiło słowo mitochondria, fibroblasty, tak, choroba neurodegeneracyjna. To są takie stwierdzenia, które trzeba wytłumaczyć i najlepiej uprościć, żeby cała idea została zrozumiana.
No ale DNA możemy przedstawić sobie jako właśnie taką wstążkę i na tej wstążce jest gdzieś plamka.
Tak, tak.
Ten fragment trzeba wyciąć.
Tak, tak. To akurat...
Pytanie brzmi, jakich wynożyczek używacie, tak?
Tak, no właśnie tak jak na tym konkursie FameLab opowiadałam o tych narzędziach molekularnych do przecinania DNA. Właśnie chodzi o to, żeby opowiedzieć to na tyle prosto, żeby każdy zrozumiał. Fajnie jest, jeśli możemy to przedstawić jeszcze w jakiś graficzny sposób albo zaangażować tylko jakieś proste rekwizyty i to również pobudza wyobraźnię odbiorcy i pomaga mu zrozumieć.
No to kolejny post naukowki. Jak zdemaskować nieprawdziwą informację, czyli o fake newsach?
Tak, o fake newsach. To jest, myślę, no bardzo duży problem.
Teraz właściwie moglibyśmy coś takiego wysmażyć, tak? Amerykańscy naukowcy odkryli, że co?
Tak, powiedzmy, nie wiem, no, że będziemy za tydzień...
Że picie orężady podnosi potencję, niech będzie.
Dokładnie, dokładnie. Moglibyśmy coś takiego przeczytać i teraz każdy te informacje odbierze inaczej. Wiele osób uwierzy od razu, bo jeżeli coś jest napisane w internecie, to dużo osób zakłada, że jest prawdą. Nawet nie sprawdza, czy ten tekst ma jakiegoś autora, kim jest ten autor, czym się zajmuje, na jakiej podstawie ta informacja została wysnuta. To są takie bardzo podstawowe informacje, które powinniśmy sprawdzić. Później...
Już świat poleciało, tak? 1500 udostępnień.
Oczywiście, a jeszcze jeżeli tytuł jest chwytliwy, tak jak tutaj właśnie powiedzieliśmy.
Dlatego z tym seksem trochę.
Dokładnie, to klikalność będzie ogromna, udostępnienie będzie ogromne. Dużo osób nawet udostępnia tekst, zanim go przeczyta. Daje lajki, zanim je przeczyta, tak? I to idzie w świat. Także za te fake newsy my również jesteśmy odpowiedzialni. Nie tylko naukowcy czy dziennikarze, którzy piszą te rzeczy, którzy tworzą te treści i powiedzmy nadają niefortunne nagłówki, żeby mieć lepszą klikalność, ale też my jako odbiorcy, bo myślę, że ta granica już się dosyć mocno zatarła i odbiorcy również są, no produkują te treści, tak, udostępniają na Facebookach, z których ludzie naprawdę teraz czerpią bardzo dużo informacji i idzie w świat, a im bardziej
czytamy
chwytliwy...
Czytamy tytuł, czytamy pierwsze zdanie.
Dokładnie.
Na tym budujemy swój obraz świata.
Dokładnie, a badania naukowe wskazują na to, że takie nagłówki, które trafiają w nasze przekonania, czyli no powiedzmy, chcielibyśmy mieć tą większą potencję pijąc tą orężadę, chcielibyśmy w to wierzyć, to ten nagłówek jeszcze bardziej zakoduje się w naszej podświadomości i będzie nam później trudniej obalić tę tezę w jakikolwiek już naukowy sposób.
Także... Musimy kończyć, wielka szkoda. A tu kolejny post, proszę bardzo. Sam nie wiem, czy to prawda, czy fałsz. W Chinach sklonowano małpę. Czy to przełom?
Tak.
Taki tytuł.
Tak, tak, tak. Sklonowano.
Na naukowka.pl.
Dokładnie. Sklonowano małpy i również świat naukowy i nie tylko naukowy, bo to jest dosyć chwytliwy temat. Obiegła ta informacja naprawdę błyskawicznie, ale też została często uproszczana i uważam, że w tym miejscu czasami była upraszczana może troszeczkę za bardzo, bo tak naprawdę wiele osób myślę, że odniosło wrażenie, że od momentu sklonowania Dolly do momentu sklonowania tych chińskich małpek nic się nie działa. To nieprawda, klonowaliśmy już wiele innych organizmów, więc tutaj tak naprawdę ta atrakcyjność tej informacji polegała na tym, w jaką metodą udało się sklonować te małpy, tak? Że tu jakby ta metoda taka trudniejsza, której do tej pory nie udało się zastosować u naczelnych, została właśnie po raz pierwszy odpowiednio zastosowana. I ta informacja rzeczywiście wzbudzała kolejne kontrowersje, tak? Czy za...
Od małpy to blisko do człowieka.
Dokładnie, czy zaraz nie będziemy klonować...
Do klonowania dzieci na zamówienie.
Dokładnie, można
tak. O, pani Kowalska ma takiego ładnego dzisiaj, ja też chcę.
Dokładnie, także no to wszystko są bardzo trudne sprawy, możemy się tak pośmiać, ale rzeczywiście no jednak fajnie by było, gdyby i naukowcy trochę lepiej to wszystko tłumaczyli, dziennikarze też bardziej rzetelnie często przedstawiali, bo myślę, że tutaj też czasami jest rozdźwięk, ale również my jako społeczeństwo również powinniśmy traktować te informacje chociaż troszeczkę poważnie, chociaż je odrobinę sprawdzić, chociaż starać się nie powielać fake newsów, nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji i naprawdę poświęcić chociaż chwilę. Ja napisałam taki poradnik dla swoich czytelników, jak taką informację naukową sprawdzić, co można zrobić, żeby zweryfikować, czy ta informacja jest prawdziwa. Oczywiście to nie mamy stuprocentowej pewności, że nam się uda to oszacować, ale podpowiadam kilka takich wskazówek, że można to spróbować zastosować na tych
informacjach. Świat jednak zmierza w dobrym kierunku, bo jeżeli naukowcy stają się też dziennikarzami albo są równolegle dziennikarzami, jak nasz dzisiejszy gość, no to wszystko będzie dobrze.
Mam takie nadzieje, trzymam za to kciuki bardzo.
Pomysłowy Włodzimierz.